Oszczędne centra danych. To możliwe. 23 maja 2011, 8:45. Zaraz po koniecznych wydatkach na serwery i infrastrukturę sieciową. Sens powiek dyrektorom IT spędzają koszty operacyjne OPEX, utrzymania centrów danych. Znaczną część wydatków pochłaniają koszty eksploatacji, energia elektryczna i chłodzenie. Przedstawiamy 8 efektywnych, a jednocześnie niedrogich sposobów na zoptymalizowanie pracy firmowego centrum operacyjnego IT. Nie wszystkie nadają się do powszechnego stosowania, jednak warto je opisać, bo mogą być inspiracją do kolejnych nowatorskich rozwiązań. Wymagania stawiane dyrektorom korporacyjnych działów informatycznych w coraz większym stopniu korelują z ogólną sytuacją ekonomiczną na światowych rynkach. Budowane przez nich środowiska IT z jednej strony mają sprawnie i wydajnie funkcjonować, zwiększając konkurencyjność firmy na rynku, zadowolenie pracowników, klientów, a z drugiej działać w ramach bardzo restrykcyjnych budżetów przewidzianych na rozwój infrastruktury komputerowej. Problem ten szczególnie widoczny jest w rozbudowanych centrach danych, gdzie kwestią nadrzędną staje się optymalizacja kosztów zużycia energii. Warto pamiętać, że zaniedbania poczynione na początku projektowania centrów danych mogą przyczynić się do tego, że będzie ona niewłaściwie wykorzystywana, tracona w postaci ciepła lub przeznaczana głównie do chłodzenia serwerów. Polecamy sieci odporne na awarie. Komercyjne rozwiązania pomagające usprawnić zarządzanie energią w centrach danych są co prawda efektywne, ale równocześnie potrafią mocno obciążyć firmowy budżet. Charakter takiej inwestycji nie pozwala również na dokładne określenie terminu zwrotu z inwestycji ROI, Return on Investment, co dodatkowo zniechęca decydentów do ponoszenia wydatków. Są jednak tańsze sposoby na znaczne obniżenie kosztów energii, polegające na nowatorskim podejściu do wydawałoby się stałych i niezmiennych aspektów funkcjonowania centrów danych. Praktycy zajmujący się na co dzień tą problematyką wyróżnili 8 radykalnych pomysłów na zrealizowanie założonego celu. Niektóre z omawianych metod obniżenia wydatków na energię są co prawda kontrowersyjne, ale wszystkie przetestowano w realnych środowiskach IT i choćby z tego względu warto się z nimi zapoznać. S. 168111. Podkręcamy termostat. Klasyczne podejście do kwestii i zachowania odpowiedniej temperatury w centrum danych mówi o utrzymywaniu jej w granicach 20 stopni Celsjusza lub mniej. Dzięki temu wszystkie urządzenia pracują w optymalnym środowisku, co wydłuża ich cykl życia do maksymalnych, przewidzianych przez producenta wartości. Niższa temperatura wyjściowa pozwala również na większą zwłokę w razie całkowitej awarii systemów chłodzenia. Badania dowodzą, że elementami serwerów, które ulegają najczęstszym uszkodzeniom nie tylko ze względu na wzrost temperatury, są twarde dyski. W ostatnich latach wzrost opłat za energię elektryczną był odwrotnie proporcjonalny do kosztów wytworzenia tych urządzeń. Zmniejszająca się opłata za 1 GB pamięci masowej spowodowała, że obecnie w wielu przypadkach bardziej opłaca się dbać o obniżenie wydatków na prąd, niż nadmiernie przejmować się ewentualną awarią twardych dysków. Polecamy ewolucja dysku twardego. Mając na uwadze powyższe zależności, można pokusić się o zwiększenie dopuszczalnej temperatury pracy serwerów i urządzeń sieciowych. Oszczędności wynikające z opóźnienia włączenia aktywnych systemów chłodzących mogą stać się wówczas znaczące. Na zeszłorocznej konferencji GlenNet, Bill Weich, zajmujący się w Google sprawami energetycznymi, przekonywał, że podniesienie akceptowanej temperatury w centrum danych do 26 stopni nie wyrządzi większych szkód firmowej infrastrukturze IT. Weich powoływał się na doświadczenie z centrami danych Google, gdzie przeprowadzono odpowiednie testy wraz z niewielką modernizacją pasywnych systemów chłodzenia, maksymalnym oddzieleniem zimniejszych i cieplejszych mas powietrza i tym podobne. Mimo istniejących kontrowersji w podnoszeniu temperatury pracy centrów danych, postulat Weichle znak zapytania, a jest tylko wstępem do tego, co wdrożył w Dublinie Microsoft, w tamtejszym ośrodku operacyjnym IT. Specjaliści giganta z Redmond wykorzystują do chłodzenia zwykłe powietrze z zewnątrz budynku, a serwery i urządzenia sieciowe muszą pracować w 35 stopniach Celsjusza. Choć podniesienie dopuszczalnej temperatury pracy jest jednym z najszybszych sposobów na oszczędności energii, to należy pamiętać, że po pierwsze, nie da się podkręcać termostatu w nieskończoność, a po drugie, po przekroczeniu pewnej granicy wbudowane wiatraki wszystkich działających urządzeń będą pracowały na maksymalnych obrotach, co powoduje zwiększone zużycie energii, czyli efekt odwrotny do zamierzonego. S. 168112. Wyłączamy niepotrzebne serwery. Wraz z nadejściem ery wirtualizacji w prosty sposób można oszacować faktyczne zapotrzebowanie korporacji na zasoby serwerowe i tym ograniczyć liczbę fizycznych jednostek. Dostępność nowoczesnych rozwiązań skłania ku temu, by całkowicie wyłączyć nieużywane serwery, które często są nieużywane, działają na wszelki wypadek, ale nieustannie pobierają prąd. Polecamy. Czy twoje serwery aby się nie nudzą? Przeciwnicy takich pomysłów przekonują, że zbyt częste włączanie i wyłączanie urządzeń komputerowych skraca ich żywotność przede wszystkim ze względu na zainstalowane elementy zasilające czy bierne, na przykład kondensatory na płycie głównej. Inni eksperci wskazują jednak, że nie ma przekonujących danych o tym, jakoby takie zjawisko miało miejsce we współczesnych serwerach. Ich średni czas awaryjności, MTBF, pozostaje taki sam. Kolejne głosy przeciw nawiązują do faktu zbyt długiego rozruchu serwera po jego uprzednim, całkowitym wyłączeniu. Ten problem można jednak zminimalizować poprzez dezaktywację wbudowanych mechanizmów diagnostycznych przy starcie czy użycie typowych rozwiązań hardware znak zapytania owych tzw. ciepły start obecny w niektórych rozwiązaniach. S.168113 do chłodzenia używamy darmowego powietrza z zewnątrz. Wykorzystanie zwykłego, zimniejszego powietrza z zewnątrz budynku do chłodzenia centrum danych sprawdza się w przytaczanym już przykładzie irlandzkiego ośrodka obliczeniowego Microsoftu. Pomysł ten jest jednak godny rozważenia do zastosowań na większą skalę. Polecamy. 19 zasad bezpiecznego centrum danych. Jego realizacja wymaga kilku zmian infrastrukturalnych. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego dojścia zimnego powietrza z zewnątrz i ujścia ogrzanego. Z uwagi na obecność wrażliwych, elektronicznych podzespołów w serwerowni należy zainwestować w zestawy podstawowych czujników i filtrów sprawdzających oraz oczyszczających powietrze, stałe sprawdzanie wilgotności, temperatury, zanieczyszczeń i tym podobne w kontrolowanym środowisku serwerowym. Dzięki użyciu powietrza zewnętrznego, specjaliści Intela uzyskali oszczędności zużytej energii na poziomie 74%. 10-miesięczne badania polegały na analizowaniu pobieranego prądu przez dwie przyczepy wypełnione serwerami. Jedną z nich wyposażono w standardowe systemy chłodzenia, a drugą w rozwiązanie mieszane z użyciem zwykłego powietrza z zewnątrz. Okazało się, że w eksperymentalnej przyczepie system naturalnego chłodzenia pracował przez 91% czasu, a zastosowanie dodatkowych filtrów i czujników spowodowało, że awaryjność badanych urządzeń w żaden sposób nie odbiegała od średniej, według wyliczeń specjalistów Intela. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać znaczne oszczędności. W przypadku centrum danych pobierającego 10 MW mocy roczne obniżenie wydatków może sięgnąć nawet 3 miliony dolarów. S.168114 ciepłym powietrzem z serwerowni ogrzewamy inne pomieszczenia. Dostarczanie ciepła wytwarzanego w centrum danych do innych pomieszczeń firmowych to intuicyjnie najlepszy sposób na uzyskanie podwójnej oszczędności. Z jednej strony minimalizuje się w ten sposób wydatki na niezbędne systemy chłodzenia serwerów, a z drugiej otrzymuje już zapłacone źródło ciepła. W srogim klimacie raz poczyniona inwestycja przetransportowania ciepła do innych pomieszczeń może działać latami, przyczyniając się do powstania kolosalnych oszczędności. Polecamy. Czym równi się serwerowanie od centrum danych? Sceptycy wobec takiego rozwiązania twierdzą, że powietrze ogrzane przez układy elektroniczne może zawierać śladowe ilości niebezpiecznych substancji. Współczesne normy, szczególnie ROHS, Restriction of Hazardous Substances, które muszą być przestrzegane przez producentów podzespołów, eliminują jednak użycie takich substancji jak kadm, ołów, rtęć czy polibromki. Podobnie jak przy chłodzeniu serwerowni zwykłym powietrzem, w przypadku ogrzewania pomieszczeń ciepłem z urządzeń nie są potrzebne kosztowne i liczne zmiany w infrastrukturze. Wystarczy podstawowa znajomość zagadnień z branży inżynierii i sanitarnej, zasady ocieplania, wentylacji, klimatyzacji i tym podobne oraz dobry projekt. Jednym z przykładów użycia energii cieplnej centrum danych jest instalacja IBM w Itikon Szwajcaria, która została wykorzystana do podgrzania miejskiego kompleksu basenowego. Zaoszczędzono w ten sposób moc porównywalną do ogrzania 80 domów. Z kolei Telecit Group Paris używa ciepła z centrum danych do podgrzewania własnych pomieszczeń, w których przeprowadzane są badania na temat zmian klimatycznych na Ziemi. S.168115. Korzystamy z napędów SSD do odczytywania najczęściej używanych danych. Napędy SSD Solid State Drive to bardzo wygodne rozwiązania do przenośnych laptopów, netbooków czy tabletów. Są szybkie, mają niskie zapotrzebowanie na prąd, praktycznie nie wydzielają ciepła. Z tych samych względów stale powinno rosnąć ich użycie w serwerach. Do niedawna barierą nie do pokonania była cena tych rozwiązań, szczególnie takich, które nadawałyby się do instalowania w serwerach SSD o dużej pojemności. W ostatnich 2 lata koszt nabycia dysków SSD spadł, co może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Polecamy. Pamięci masowe. 5 trendów na najbliższą przyszłość. Prawidłowo zainstalowany napęd SSD w serwerze to ograniczenie wydatków na systemy chłodzenia, zasilania, a w konsekwencji niższe opłaty za energię elektryczną. Problemem, który trudno jest obecnie rozwiązać, są ograniczenia techniczne dysków SSD. Dla urządzeń SLC Single Level Cell, doskonałych w zastosowaniach serwerowych, liczba możliwych operacji zapisu określana jest na około 5 miliony. Z tego względu specjaliści proponują, aby używać napędów SSD jedynie tam, gdzie dane najczęściej są odczytywane, a nie zapisywane archiwa, materiały wideo, streaming i tym podobne. S.168116.6. Prąd stały w centrum danych. W dobie dominacji prądu przemiennego AC230V50HZ. Często zapomina się, że serwery, urządzenia komputerowe, sieciowe do prawidłowej pracy potrzebują prądu stałego DC. Za wyprostowanie prądu w serwerach odpowiedzialne są zasilacze, które przy każdym włączeniu zaczynają swoją pracę od początku. Dostarczenie do centrum danych źródła prądu stałego wyeliminowałoby konieczność stosowania licznych zasilaczy generujących dodatkowe ciepło i straty. Aby ograniczyć zużycie energii przez systemy zasilania w centrach danych, rozważa się przejście na napięcie stałe 12V, eliminując liczbę koniecznych konwersji energii. Każdy cykl to straty. Według szacunków, zastosowanie systemu zasilania prądem stałym DC pozwoli na redukcję zużycia energii nawet o 20%. Eksperyment Google potwierdził, że wykorzystanie baterii i 12V w roli zasilacza serwera pozwala uzyskać efektywność energetyczną na poziomie 99,9%. Obecnie, głównie z przyczyn technicznych, trudno mówić o masowym stosowaniu stałych źródeł zasilania w centrach danych. Jednym z ośrodków, w którym takie rozwiązanie działa, jest ośrodek obliczeniowy Uniwersytetu Syracuse USA, złożony z serwerów IBM serii i z komputerów typu Mainframe Power, zasilanych prądem 575V DC przekonwertowany bezpośrednio ze źródła 13W. S.168117.7. Chłodzenie geotermalne. Kolejny przykład wykorzystania naturalnych cech środowiska w służbie nowoczesnych technologii może wydać się nieco awangardowy, ale jeśli przyjrzymy się faktom, nabiera realnego kształtu. Ziemia pochłania niemal 50% całej energii słonecznej i utrzymuje praktycznie stałą temperaturę od 10C do 21C. Zależnie od części świata, system chłodzenia geotermalnego działa na zasadzie pętli podziemnej. Ciepła woda, ogrzana przez serwery i inne urządzenia, spływa specjalnymi rurami pod powierzchnię Ziemi, gdzie następuje jej schłodzenie, oddaje ciepło Ziemi i powrót do naziemnego centrum. Polecamy bezpieczny Linux. Jak utwardzić system? Geotermalne chłodzenie jest niewrażliwe na zmiany pogody, wiatru, wilgotności, ponieważ wszystkie te procesy zachodzą na powierzchni. Jest to zatem wydajny i stabilny sposób pozbycia się niechcianego nadmiaru temperatury. Problemem, szczególnie w przypadku dużych centrów danych, może być fakt ich nieustannego działania i wytwarzania ciepła. Ziemia, punktowo, ma skończone możliwości rozpraszania wysokich temperatur, dlatego przed zastosowaniem systemów geotermalnych należy przeprowadzić odpowiednie badania. Przykładem udanego wdrożenia takiego rozwiązania jest Centrum Danych ACT Iowa, USA. Jako pierwsze na świecie uzyskało ono platynowy certyfikat organizacji LED Ladders Hippin Energy Ampers and Environmental Design za najbardziej ekologiczny projekt zrealizowany w centrum danych. S.168118.8. Duża woda dla ochłody. Ostatnim z ciekawych, choć tym razem ograniczonych terytorialnie, sposobów na ograniczenie wydatków związanych z nadmierną konsumpcją energii elektrycznej jest wykorzystanie rozległych akwenów jako odbiorców ciepła. W odróżnieniu od systemu geotermalnego, możliwość pochłaniania nadwyżek temperatury przez oceany, morza czy duże jeziora jest nieograniczona. Podstawowym wymogiem, by móc zrealizować taką koncepcję, jest umiejscowienie centrum danych blisko zbiornika wody. Polecamy wielki test platform wirtualizacyjnych. Idealnym wdrożeniem pomysłu wodnego chłodzenia byłoby stworzenie pływającego ośrodka obliczeniowego, którego system chłodzenia całkowicie opierałby się na wymianie cieplnej z akwenem, a zasilanie pochodziłoby z konwerterów energii falowej Pelamisa. Sama idea tak się spodobała specjalistom firmy Google, że kilka lat temu złożyli oni wniosek o opatentowanie ich wizji przedsięwzięcia. Eksperci stwierdzili, że optymalne centrum danych znajdowałoby się w odległości od 4,8 do 11,2 km od brzegu, gdzie głębokość wody wynosiłaby 50-70 m. Z racji nawodnego usytuowania centrum danych można by także uniknąć podatków od nieruchomości. Jedną z droższych, ale niezbędnych inwestycji potrzebnych do prawidłowego działania centrum danych wykorzystującego wodny sposób chłodzenia jest zakup odpowiedniego wymiennika ciepła rozdzielającego wodę naturalną od tej krążącej w ośrodku obliczeniowym. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i samych urządzeń elektronicznych. Jeszcze w tym roku pełny status kompleks operacyjny ma uzyskać gigantyczne centrum danych Google, zbudowane w miejscowości Hamina, Finlandia. Jedną z cech inwestycji wartej 200 milionów euro jest fakt wykorzystania wody z Morza Bałtyckiego jako jednego z elementów systemu chłodzenia ośrodka oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wspólną cechą wszystkich zaprezentowanych metod ograniczenia wydatków na energię zużywaną w codziennej eksploatacji centrów danych jest brak ich wzajemnego wykluczania się. Dzięki temu, nawet jeśli jedno wdrożenie nie przyniesie oczekiwanych oszczędności, to można pokusić się o skorzystanie z dodatkowych możliwości.